Ryan Holiday, Steven Hanselman. Dziennik stoika. Refleksje i myśli o sztuce życia na 366 dni. Wydawnictwo One Press. Czyta Anna Ryźlak. Wstęp. Cesarz Marek Aureliusz wstał o brzasku w swoim frontowym namiocie opodal rzeki Chron na dalekich kresach Germanii. To ranne wstawanie nie było dla niego łatwe, ale zrobił to. Wzywały go obowiązki. Usiadł za stołem i w świetle lampy zaczął notować po grecku w swoim dzienniku, co go czeka w budzącym się dniu. Zaczynając dzień, powiedz sobie, zetknę się z ludźmi natrętnymi, niewdzięcznymi, zuchwałymi, podstępnymi, złośliwymi, niespołecznymi. Przypis. Przekład tu i w wielu innych miejscach Marian Reiter. Koniec przypisu. Pisał do siebie, szykując się mentalnie na nieuniknione trudy życia cesarza, zwłaszcza takiego, któremu przyszło dowodzić armią i nadzorować imperium spoza granic. Nie myśli jednak, że to była skarga. Nie miał zwyczaju narzekać czy okazywać niechęci. Marek Aureliusz z lubością uprawiał filozofię, którą pokochał i na której polegał – stoicyzm. Nie spisywał na straty swoich bliźnich i poddanych. Przeciwnie, kończąc tę myśl, napisał o owych wścibskich i niewdzięcznych – nikt mnie bowiem nie uwikła w brzydotę, nie mogę też czuć gniewu wobec pobratymca, ani go nienawidzić. Zrodziliśmy się bowiem do wspólnej pracy. I tak mu minął czas na porannym pisaniu dziennika, zwięzłych notatek o tym, jak myśleć, jak żyć, za co dziękować, a potem udał się na spotkanie dnia, nie jak zwykły filozof, lecz jako prawdziwy król i filozof w jednej osobie. Gdybyśmy mogli cofnąć się nieco głębiej w czasie, prawie dokładnie o 100 lat i jeden wieczór przed porannymi markowymi medytacjami, ujrzelibyśmy innego stoickiego filozofa robiącego coś bardzo podobnego. Nazywał się Seneka i był na przemian szarą eminencją, dramatopisarzem oraz zabierającym głos w sprawach publicznych intelektualistą służącym na najwyższych szczeblach władzy na dworze Nerona. Wolał pisywać dziennik w nocy, a nie z rana, poddając, jak mówił, każdy dzień przeglądowi. Seneka patrzył wstecz na kończący się dzień, zadając sobie pytanie, czy to, co zrobił, było słuszne, czy mógł coś zrobić lepiej, które nawyki mógł wziąć w karby, jak mógłby się poprawić. Zastanawiamy się nad tym, co mamy zrobić, opowiadał o tej nocnej rutynie swojemu starszemu bratu, wszak przecie nasze plany na przyszłość wywodzą się z przeszłości. Przegląd minionego dnia pomagał Senece przygotować się na ten, z którym miał się zmierzyć nazajutrz. Epiktet, inny słynny stoik, były niewolnik, wiódł życie nie tak wygodne i wpływowe jak Seneka czy Marek. On również wielokrotnie przypominał swoim uczniom, aby powtarzali to, czego się nauczyli i spisywali swoje lekcje na własny użytek. W dyskursach mówi, każdego dnia i nocy miej pod ręką takie myśli, spisuj je, czytaj na głos, mów o nich sobie i innym. Tak więc owo poranne przygotowanie i wieczorny przegląd są dwoma najistotniejszymi ćwiczeniami wplecionymi w stoicką filozofię i tradycję, liczącą już ponad 2000 lat. Tradycję, którą obecnie, prowadząc swój dziennik, dziedziczysz i dwa razy na dzień możesz starać się podążać ku dobremu życiu. W odróżnieniu od wielu innych filozofii, stoicyzm nie powstał tylko po to, żeby jakoś objaśniać wszechświat. Nie interesował się nadmiernie trudnymi pytaniami o to, skąd się wzięliśmy, ani teoretycznymi rozważaniami na ten lub podobny temat. Stoicyzm wymyślili Grecy, a potem doskonalili go Rzymianie, aby służył w życiu mężczyznom i kobietom zmagającym się z zagmatwanym światem. Wskutek tego stał się czymś więcej. Znacznie więcej niż tylko zbiorem mądrości dawno uwiecznionych w piśmie. Okazał się ponadczasowym zestawem praktycznych ćwiczeń, recept na redukowanie strachu, pokonywanie destrukcyjnych, wyniszczających myśli, metod zwracania uwagi na to, co uważamy za oczywiste i sposobów opierania się pokusom, orężem przydatnym w ciężkich chwilach. To sprawiło, że stoicyzm stał się czymś, czego nie można się nauczyć raz, lub o czym można było raz przeczytać, miał być studiowany i praktykowany. Weźmy pod uwagę tytuł jedynej pracy Marka Aureliusza, Rozmyślania. Medytował dla siebie, Rozmyślał nad zasadami filozoficznymi, które wciąż przyswajał i praktykował nawet w podeszłym wieku. Zaglądając do listów Seneki, widzimy to samo. Tak, pisze do kogoś innego, lecz zamierzonym odbiorcą jest wyraźnie także on sam. On myśli na głos. Tak samo Epiktet dożywa do naszych czasów w postaci notatek sporządzonych przez jego ucznia Ariana, a których lektura sprawia wrażenie, jakby całe dnie spędzał na próbach odpowiadania na niekończący się potok pytań jego uczniów. Co mam z tym zrobić? Jak sobie z tym poradzić? Jakieś sugestie na okoliczność? W książce Stoicyzm na każdy dzień roku staraliśmy się przybliżyć zbiór tych mądrości zapracowanym czytelniczkom i czytelnikom w strawny i przystępny sposób. Zamiast tłumaczyć i ponownie publikować teksty stoików w ich oryginalnej formie, co z powodzeniem zrobiono już wiele razy, po raz pierwszy zebraliśmy w jednym tomie wszystkich wielkich stoików, układając go tak, aby na każdy dzień roku prezentował jedno z ich przemyśleń. Reakcja na książkę przerosła nasze oczekiwania. Przez 3 miesiące tytuł lokował się na krajowych listach bestsellerów. Poświęcono jej również jedno z głównych wystąpień na, co wielce prawdopodobne, największym zgromadzeniu stoików na przestrzeni 2000 lat. Naszą skrzynkę pocztową w witrynie dailystoic.com zalała powódź rejestracji, co oznaczało, że każdego ranka dziesiątki tysięcy aspirujących stoików czytało to samo w tym samym czasie. Zaczęły do nas również docierać przesyłane internetem zdjęcia od czytelników, którzy zapełniali wolne miejsca na stronach stoicyzmu na każdy dzień roku i kartki notesów Moleskine myślami inspirowanymi codzienną medytacją. Przypis. Moleskine, producent stylowych notatników z zaokrąglonymi rogami, oprawnych w czarne płótno z papierem w kolorze kości słoniowej. Koniec przypisu. W odpowiedzi na to postanowiliśmy opracować niniejszy dziennik jako pomocniczy przewodnik towarzyszący stoicyzmowi na każdy dzień roku, przedmiot przydatny dla każdego, kto próbuje praktykować tę filozofię. Czujemy się zaszczyceni, że trzymasz go w tej chwili w rękach. Jak korzystać z tego dziennika? Ta książka przedstawia 52 stoickie dyscypliny, czy jak kto woli praktyki, po jednej na każdy tydzień roku. Każda praktyka jest opatrzona pewnymi wskazówkami dotyczącymi jej znaczenia i zastosowania oraz kilkoma cytatami wielkich stoików mającymi pomóc w skupieniu uwagi na praktyce przypisanej danemu tygodniowi. Pierwszy cytat dotyczący każdej tygodniowej praktyki pochodzi z tego samego tygodnia, co w stoicyzmie na każdy dzień roku. Na każdy dzień przygotowano pytanie, które pomoże ci skoncentrować się na porannych przygotowaniach lub wieczornym przeglądzie lub na obu. Pytania przydadzą ci się niezależnie od tego, czy będziesz jednocześnie czytać stoicyzm na każdy dzień roku, korzystać z naszych codziennych lektur e-mailowych, czy czerpać z dowolnego innego źródła. Nie napisaliśmy zbioru przykazań. Nie zamierzamy też prowadzić czytelników za rękę, zmuszając do bezmyślnych podporządkowań. Jeśli nie chcesz odpowiadać na sugestie, zignoruj je i pisz to, co uważasz za najbardziej korzystne. Pod koniec proponujemy również możliwości skorzystania z innych źródeł. Jak powiedział Seneka, ci, którzy kroczyli przed nami, nie są naszymi panami, jeno przewodnikami. Prawda jest dostępna dla wszystkich, ale nie jest jeszcze całkowicie opanowana. Znaczna jej część została do zdobycia także dla przyszłych pokoleń. Powodem, dla którego te stoickie praktyki są tak trwałe i przeżywają obecnie renesans, jest to, że dotyczą nierozerwalnie sytuacji, z którymi mamy do czynienia na co dzień, co Richard Sorabji, emerytowany profesor King's College London, znawca starożytnej filozofii Zachodu, nazywa zwykłymi wzlotami i upadkami życia, takimi jak żałoba, utrata stanowiska, awans, wyścig szczurów, pieniądze, najazdy, plądrowanie miast, wygnanie, troska o zdrowie. Amerykański filozof Brent Blanchard tak zachwycał się spuścizną Marka Aureliusza. Niewiele obchodzą nas dzisiaj szlaki bojowe i przemarsze rzymskich wojsk i ich dowódców. Tym, co stało się przez wieki, jest notatnik z myślami człowieka, którego prawdziwe życie jest w dużej mierze nieznane, a który pod osłoną nocy nie zapisywał wydarzeń dnia ani planów na jutro, lecz notował coś znacznie trwalszego, ideały i dążenia, którymi żył ten niepospolity duch. Stoicy rzymscy skupiali się nie na słowach, ale na działaniu, o czym świadczy pamiętne zdanie Seneki: filozofia uczy nas działania, a nie mówienia. To nastawienie na codzienne ulepszanie ludzkich działań było tym, co Epiktet obrał za oś swojego nauczania, podsumowując w swojej przestrodze, aby nie poprzestawać tylko na nauce, lecz dodawać do niej praktykę, a potem także ćwiczenie. Ten dziennik jest miejscem, na którym możesz skupić swoje myśli, prosoche, i jeśli uznasz je za warte zapamiętania i stosowania, praktykować meletę, to, czego się uczysz na ścieżce rozwoju, prokope. Praktykując stoickie dyscypliny przedstawione w tym dzienniku, każdego ranka będziesz sobie zadawać pytanie, które w ujęciu wielkiego współczesnego stoika Pierre'a Hadota brzmi: jakie zasady będą wpływać na wybór moich działań i ich przebieg? I każdego wieczoru będziesz sprawdzać, gdzie udało ci się osiągnąć postęp, a których zasad nie dało się dotrzymać. Możesz rozpocząć tę zabawę, pracę nad sobą, w dowolnym dniu kalendarzowym i kontynuować do czasu, aż przerobisz całą książkę. Zgromadzone tu 52 wzory wyidealizowanych zasad i dążeń dają się dopasować do każdej sytuacji. Czy będzie chodziło o złe nawyki, jak na przykład skłonność do narzekania, tydzień 31, odwlekania spraw do załatwienia, tydzień 35, lub popadania w panikę, tydzień 39, czy o znalezienie mniej rujnujących niż gniew sposobów reagowania, tydzień 29, pokonywanie obaw przed przyszłością, tydzień 34, traktowanie hejterów, tydzień 38, niezależnie od rodzaju życiowego problemu, znajdziesz tu środki do wykorzystania w praktyce. Zyskasz głębszą perspektywę, ćwicząc spojrzenie z góry, tydzień 22, lub ucząc się patrzeć na sprawy oczami innych, tydzień 11, oraz uwzględniając wzory godne naśladowania, tydzień 23. Będziesz się wprawiać w podstawowych zasadach stoickich, takich jak dychotomia, dwudzielność kontroli, tydzień 1, umiejętność skupienia się na tym, co tu i teraz, tydzień 5, lub wgląd w to, jak odbierasz wrażenia. Tydzień 15. Przypis. Dychotomia kontroli. Podział rzeczy i spraw według kryterium, czy możesz mieć na nie wpływ, czy nie. Koniec przypisu. Jest ważne, aby pamiętać, że nie chodzi tu o sprawdzenie, czy potrafisz żyć jak jakiś doskonały mędrzec lub uniknąć pouczeń ze strony kogoś, kto cię wyprzedza w tej mierze. Kto w ten sposób podchodzi do filozofii, zdecydowanie odbiega od stoickich zasad. Jak powiada Seneka, niech filozofia ujmie wad tobie, miast służyć ci do wytykania błędów innym. Pomyśl o tym dzienniku jak o miotle do porządkowania własnego usposobienia, tak jak o myciu zębów każdego ranka i wieczoru. Ostatnia lekcja, pod koniec książki, jest najistotniejszą w całej filozofii stoickiej. Chodzi o naukę zamiany słów w czyny. Mamy nadzieję, że dotrzesz do niej, a jeśli tak się stanie, to zachęcamy cię do ponownego rozpoczęcia tej samej podróży w następnym roku, ponieważ nie będziesz już, jak powiedział Heraklit, tą samą osobą, ani ta książka nie będzie tą samą książką. Tydzień 1. Co od nas zależy, a co nie? Podręcznik Epikteta, Enheiridion, zaczyna się od najważniejszej kwestii w całym stoicyzmie – umiejętności odróżniania rzeczy, które zależą od nas, są pod naszą kontrolą, od tych, które od nas nie zależą. To właśnie ta dychotomia kontroli jest pierwszą zasadą całej tej filozofii. Mimo że nie od nas zależy zdobycie wielu rzeczy, o które się w życiu ubiegamy, fakt, że nie możemy ich osiągnąć, złości nas, zasmuca, sprawia, że czujemy się zranieni, budzi w nas lęk lub zazdrość. W rzeczywistości tylko te uczucia, reakcje są tym, nad czym możemy zapanować. Gdyby to miała być jedyna nauka zapisana przez ciebie w dzienniku i zapamiętana w tym roku, wiedz, że byłby to rok dobrze i filozoficznie przeżyty. Głównym zadaniem w życiu jest po prostu to, aby rozeznawać i oddzielać od siebie sprawy, bym mógł jasno powiedzieć sobie, które są zewnętrzne, czyli takie, na które nie mam wpływu, a które mają związek z moimi wyborami i naprawdę zależą ode mnie. W czym zatem mam upatrywać dobra i zła? Nie w tym, co zewnętrzne, wobec mnie, lecz w moich własnych wyborach. Epiktet, Dyskursy, Księga 2, akapit 5, wersy 4-5. Z wszystkich rzeczy jedne są od nas zależne, drugie zaś niezależne. Zależne są od nas sądy, popędy, pragnienia, odrazy i jednym słowem to wszystko, co jest naszym dziełem. Niezależne natomiast są od nas ciało, mienie, sława, godności i jednym słowem to wszystko, co nie jest naszym dziełem. I dlatego te rzeczy, które od nas zależą, z natury są wolne i nie podlegają żadnym zakazom ani przeszkodom. Te natomiast, które od nas nie zależą, nie przedstawiają żadnej wartości, spełniają służebną rolę i stanowią cudzą własność. Epiktet, Enchiridion, akapit pierwszy, wersy 1-2. Do nas należy racjonalny wybór i wszelkie działania, które zależą od tego aktu woli. To, co nie podlega naszej kontroli, to ciało i wszelkie jego części, nasz dobytek, rodzice nasi, rodzeństwo, dzieci lub kraj, wszystko, z czym możemy mieć styczność. Epiktet, Dyskursy, Księga Pierwsza, akapit 22, wers 10. 1 stycznia. Nad czym naprawdę mam kontrolę? Jakie są Twoje poranne i wieczorne przemyślenia? 2 stycznia. Po co się uczę i studiuję? Jakie są Twoje poranne i wieczorne przemyślenia? 3 stycznia. W jakich sprawach mogę powiedzieć nie, a w jakich mogę powiedzieć tak? Jakie są Twoje poranne i wieczorne przemyślenia? 4 stycznia. Czy mam jasność w oglądzie? Czy działam dostatecznie ofiarnie? Przystaję na to, czego nie mogę zmienić? Jakie są Twoje poranne i wieczorne przemyślenia? 5 stycznia. Co jest moim celem w życiu? Jakie są Twoje poranne i wieczorne przemyślenia? 6 stycznia. Kim jestem i co sobą reprezentuję? Jakie są Twoje poranne i wieczorne przemyślenia? 7 stycznia. Co robić, aby oczyścić swój umysł i chronić go przed skażeniem? Jakie są Twoje poranne i wieczorne przemyślenia? Tydzień 2. Obszar wyboru, strefa wpływów. Skoro pierwszym krokiem jest rozeznanie, co jest, a co nie jest pod naszą kontrolą, drugim będzie skupienie naszej energii na tym, spośród czego możemy wybierać. Stoicy pojmowali duszę jako obszar, który, jeśli tylko jest odpowiednio nastrojony, dobrze ukierunkowany, staje się niezwyciężoną twierdzą, odporną na wszelkie utrapienia i okoliczności. Ów obszar wyboru, prochairesis, chroniony naszym rozumem, jest niczym konsekrowana świątynia i stanowi jedyną rzecz, którą naprawdę posiadamy w życiu. Przypis. Prochairesis. W spolszczeniu prochereza. Koniec przypisu. Jesteśmy produktem naszych wyborów, dlatego jest ważne, abyśmy wybierali dobrze. W tym tygodniu przemyśl i poddaj analizie swoje wybory dotyczące uczuć, odnoszące się do działań, przekonań i priorytetów. Jest tylko jedna droga do szczęścia i miej tę regułę pod ręką o świcie, we dnie i w nocy. Tą regułą jest nieoglądanie się na rzeczy będące poza naszym wpływem, obszarem wyboru. Świadomość, że nic nie jest naszą własnością, pozostawienie wszystkiego boskości i fortunie. Epiktet, Dyskursy, Księga 4, akapit 4, wers 39. Kto zatem jest niezwyciężony? Ten, któremu nie przeszkodzi nic, co nie zależy od jego świadomego wyboru. Epiktet, Dyskursy, Księga 1, akapit 18, wers 21. Sfera duszy, obszar wyboru, zachowuje swą postać, gdy ani nie pożąda niczego poza sobą, ani się w sobie zamyka, ani się rozprasza, ani w miejscu osiada, ale błyszczy światłem, dzięki któremu widzi prawdę wszędzie i w sobie. Marek Aureliusz, Rozmyślania, rozdział 11, akapit 12. 8 stycznia. Czy mam jakieś uzależnienia? Jakie są Twoje poranne i wieczorne przemyślenia? 9 stycznia. Jeśli nie panuję nad tym, co się ze mną dzieje, co mi pozostaje? Jakie są Twoje poranne i wieczorne przemyślenia? 10 stycznia. Gdzie, w czym znajdę oparcie? Jakie są twoje poranne i wieczorne przemyślenia? 11 stycznia. W czym tkwią źródła mojego życiowego rozchwiania? Jakie są twoje poranne i wieczorne przemyślenia? 12 stycznia. Którędy do spokoju, pogody ducha? Jakie są twoje poranne i wieczorne przemyślenia? 13 stycznia. Co mogę wynieść poza krąg moich oddziaływań? Jakie są twoje poranne i wieczorne przemyślenia? 14 stycznia. Co mnie rozprasza? Co mi pożera czas? Jakie są twoje poranne i wieczorne przemyślenia? Tydzień trzeci. Przebudzenie. Każdego dnia, w którym dokonujesz zapisków w tym dzienniku, podążasz śladami Epikteta, Marka Aureliusza i wszystkich innych wielkich stoików. Stoicy nie brali dnia za dniem jak leci, lecz z przygotowaniem i dyscypliną. Na bieżąco obmyślali plany i starali się przewidzieć to, co miało nadejść w ciągu dnia, tygodnia, roku. Wszelkie poranne zajęcia, w tym prowadzenie dziennika, miały ich przygotować do stawienia czoła nadchodzącemu dniowi. Pracując tak z tą książką, będziesz jak oni. Gdy tylko wstaniesz, pomyśl, czego mi trzeba, aby się uwolnić od pasji, napięć i poruszeń.